dzisiejszych czasach być miłością, żyć w zgodzie z ludźmi, umiejętnie przeżywać cierpienia i jeszcze być człowiekiem radości, będzie budzić pytanie, dlaczego on dzisiaj taki jest, czego on się cieszy. I stąd też papież mówi jasno, że wpierw my, chrześcijanie, musimy inaczej i głębiej przeżywać naszą wiarę, bo tylko wtedy zbudzimy zainteresowanie Jezusem Chrystusem i pięknem Boga. Papież powiedział wprost, chrześcijanie powinni zdjąć z siebie rzeczy niepotrzebne i szkodliwe, fałszywe, doczesne zabezpieczenia, które obciążają Kościół i zniekształcają jego prawdziwe oblicze. Kościół potrzebuje chrześcijan, którzy ukazują miłosierdzie Boga, jego czułość wobec każdego człowieka. I papież nam mówi jedno, że w świetle nowej ewangelizacji z jednej strony musimy umieć iść pod prąd, wzywać do nawrócenia, odciągać ludzi od idoli do Boga, prawdziwego Boga. Ale z drugiej strony musimy być ludźmi pełnymi miłosierdzia, pięknych gestów i zachowań, a nie pięknych słów. I papież powie wprost, tylko ten, kto sam spotkał Chrystusa, będzie chciał Chrystusem podzielić się z drugim. A więc czym jest nowa ewangelizacja? Jest to wyjście na spotkanie tym, którzy zagubili wiarę i głębszy sens życia. I my mamy podjąć dialog z tymi ludźmi, a więc to nie jest nawracanie tych, którzy Boga nie znają. To nie jest pójście do tych, którzy jeszcze z Ewangelią się nie spotkali. Ale nowa ewangelizacja jest skierowana do tych, którzy kiedyś byli z nami, a dzisiaj z nami nie są. Dlaczego? Dlaczego nie są z nami? Stąd trzeba z nimi rozmawiać, mimo że mówimy innym językiem, musimy się z nimi spotykać, bo papież mówi, żeby pokazać ludziom, że nikt nie jest wykluczony z Kościoła. Właśnie zadaniem Kościoła jest budzeniem nadziei. Chrystus wszystkich przyszedł zbawić, nikogo nie potępiać. I to jest ta myśl papieża, nowa ewangelizacja, to jest bycie we współczesnym świecie takim, jakim Chrystus był kiedyś. Papież powie wprost, Kościół jest domem, którego drzwi są zawsze otwarte nie tylko po to, by każdy mógł tu znaleźć gościnę i odetchnąć miłością i nadzieją, ale tak, żebyśmy mogli wychodzić, nieść tą miłość i tę nadzieję. Duch Święty nas popycha na peryferia ludzkości, stwierdził papież. A więc spotkać Chrystusa, doświadczyć Jego miłosierdzia, Jego miłości i później pójść, by być taki jak Chrystus. To jest nowa ewangelizacja. Właśnie w tym kontekście, moi drodzy, jeżeli mamy dojść do pewnego poziomu naszej wiary, naszej religijności, przeżywania Boga, my jako rycerze niepokalanej mamy bardzo wiele do powiedzenia Kościołowi. Bo są takie sprawy, które człowiek sam nie osiągnie, sam nie dojdzie. I my sami to przeżywamy, jak Matka Boża nam pomaga, jak Matka Boża nas do czegoś prowadzi. I my jako grupa wspólnoty w Kościele, wspólnota w Kościele, mamy właśnie iść i mówić temu Kościołowi, że jesteśmy zdolni zmienić siebie. Ale jest jeden warunek. Czyńmy to z Maryją, a nie popełnijmy błędu. A więc chciałbym teraz, moi drodzy, powiedzieć, co w tą nową ewangelizację może wnieść rycerstwo niepokalane. Przede wszystkim rycerstwo jest po to, aby głośno mówić dzisiaj w Kościele o Matce Bożej. Aby pokazywać, jak Matka Boża nam pomaga. Rycerstwo niepokalanej ma ubogacać Kościół miłością do Matki Najświętszej. Ma być dla Kościoła jak Maryja we Wieczerniku. By jednak tak było wpierw my sami jako rycerze niepokalanej, powinniśmy być tym, kim mamy być. Członkowie tej wspólnoty powinni skupić się na Maryi jako matce, która przez nią jako narzędzie dokona wielkich rzeczy. I tu chodzi o coś bardzo istotnego. Właśnie dalej, czytając, moi drodzy, tę książkę, o której wspominałem w homilii, o tym niszczeniu Kościoła, dostrzegam jedną ważną myśl w tej książce, że ilekroć ludzie zwrócili się do Matki Najświętszej, tam dokonywały się znaki pokazujące zwycięstwo nad wrogami Kościoła. Tam Matka Boża przynosiła ulgę. I zresztą popatrzcie, jeżeli my mówimy, że mamy uratować Kościół, mamy ten Kościół wprowadzić na właściwe tory. Szczególnie my, Polacy, wiemy, że Matka Boża już kilka razy stanęła po naszej stronie i wyprowadziła nas z wielkich niebezpieczeństw. A mianowicie mam tu na myśli przede wszystkim cudowną obronę Częstochowy, cud nad Wisłą i mam na myśli czas komunistyczny. Cały okres po II wojnie światowej. Dlaczego? Bowiem wytyczne Związku Radzieckiego było jasne. Zniszczyć wszędzie religię. Przecież powstała grupa, która nazywała się Armią Bezbożników, którzy byli bezwzględni w niszczeniu Kościoła. I popatrzcie, jaka była odpowiedź pierw kardynała Chlonda, a później kardynała Wyszyńskiego. Maryja. Wszystko postawiłem na Maryję. Wszystko postawiłem na Maryję. A drugi poprzez śluby jasnogórskie oddawał Matce Bożej naszą ojczyznę. I tak jak w innych krajach komunistycznych udało się pozamykać kościoły, zniszczyć wiarę w sercach ludzi, w Polsce się nie udało. Dlaczego? Bo Matka Najświętsza nas broniła. To nie my byliśmy wielcy, ale ona była wielka w nas. Myśmy się do niej modlili, myśmy jej ufali. Co więcej, papież wychodzący z Polski, który spełnił pragnienie Matki Najświętszej, wypowiedziane do Łucji, że trzeba Rosję oddać niepokalanemu sercu, bo moje wtedy serce zatriumfuje. Byliśmy tego świadkami, jak rozpadł się Związek Radziecki. A więc te wszystkie światełka, o których mówię, właśnie mają nas zachęcić do tego, byśmy naprawdę w dzisiejszym świecie, widząc te niebezpieczeństwa, o których mówiłem, widząc tą walkę z wiarą, z religią, zobaczyli jedno, że tam, gdzie będzie obecna Maryja, nie bójmy się, nie lękajmy się. Matka Boża wie, jak nas obronić, wie, jak nas przez trudne dziś przeprowadzić. I teraz, jaka będzie konkretna praca dla rycerzy niepokalanej na najbliższy czas? Bowiem spotkanie formacyjne jest po to, aby nam wyznaczać drogę na przyszłość. A więc, moi drodzy, pierwsze zadanie, które chciałbym, byście wynieśli z dzisiejszego spotkania, i to będzie wielki wkład w dzieło w nowej ewangelizacji, to jest poznajcie Maryję, poznajcie Matkę Najświętszą. Kiedy Maryja objawiła się dzieciom z Fatimy, w pewnym momencie powiedziała do nich, że mój syn pragnie, abym była bardziej znana i miłowana. Myślę, że te słowa Matki Najświętszej są ciągle jeszcze niewykonanym zadaniem. A dlaczego to jest tak ważne? Bo, moi drodzy, poznanie prowadzi wpierw do rozkochania, po drugie prowadzi do naśladowania i po trzecie prowadzi do świadczenia, do świadectwa. A więc jeżeli bardziej poznamy Matkę Najświętszą, to przekonamy się, że warto być takim jak ona, że będziemy ją kochać coraz bardziej. To jest to, co będziemy mówić. Mówmy szczerze. Dziecko, które pozna godność swojego ojca, swojej matki, I zobacz, jak wielka łaska go spotkała, że Bóg mu dał tego człowieka ziemi. Zaczyna się normalnie miłość rodziców. To jest normalny odruch dziecka. Skoro mi Bóg dał tych ludzi, to ja mam ich nie kochać? I teraz zobaczcie, że jeśli dziecko nie pozna tej godności, nie wejdzie w tą godność ojca, matki, to później tymi rodzicami poniewiera. I coś podobnego jest w tym wymiarze wiary. Jeżeli ja naprawdę poznam Matkę Najświętszą, kim ona jest naprawdę, to muszę się w niej rozkochać. To jest normalne. Z tego poznania rodzi się miłość do niej, a później rodzi się, chce być tak jak ona. Z jej pomocą chcę naśladować jej cnoty, bo to jest prawdziwa pobożność, a później będę innych prowadził. Właśnie ojciec Kolbe, dlaczego stał się szaleńcem niepokalany? Między innymi przez to, że poznał, Maria dała mu poznać, kim jest naprawdę. Przecież wyobraźcie sobie to przeżycie 7-letniego chłopca, który poszedł przed ołtarz i mówi: Matko Boża, powiedz mi, kim mam być, bo moja mama mnie pyta. I wtedy zobaczył tą piękną kobietę, niewiastę, Maryję, dającą mu dwie korony. Wybieraj, dziecko. Maryja mu w ten sposób, jak dziecku, nie mówiła wielkich słów, ale pokazała w symbolach kapłaństwo i męczeństwo. Wybieraj. Właśnie. Co Maksymilian nam powie o tej Matce Bożej, którą sam poznał? Przede wszystkim powie, że jest to najdoskonalsze stworzenie, że jest to dzieło Boże, że jest to własność Boga, jest to narzędzie Boga. To są określenia Matki Najświętszej wypisane w Jego pismach, w Jego konferencjach. Co więcej, właśnie Maksymilian Kolbe też pokazuje nam drogę poznania Matki Bożej, bo myślę tak, że ktoś zada pytanie: no dobrze, każdy by chciał poznać Maryję, ale jak ją poznać? W jaki sposób? I moi drodzy, znowu od ojca Kolbego dowiadamy się tej drogi, jakie środki trzeba stosować, żeby doświadczyć, kim Matka Boża jest, żeby ją poznać. I pierwsze, co jest, trzeba uznać swoją nicość. To jest najważniejsze. Bóg i Maryja się pysznym, zarozumiałym nie objawią. Maryja i Bóg objawią się tylko ludzi pokornym. Ludzi, którzy uznają się za nic. Którzy wiedzą, że wszystko, co mają, mają od Boga. Następnie Matkę Bożą poznaje się przez miłość. Kiedy się jej mówi: kocham Cię, jesteś mi potrzebna, jesteś piękna. Właśnie przez takie czułe słowa, które wypowiadam do Maryi. Zresztą popatrzcie, jak dziecko mówi piękne słowa do mamy. Czy mama się nie cieszy? Jak ją to raduje serce, że dziecko dobrze do niej mówi. Ale jak matkę boli, jeżeli dziecko źle o niej mówi. I dlatego, moi drodzy, zobaczcie, jak bardzo ważne jest te akty szczeliste do Matki Najświętszej. I przede wszystkim Maksymilian mówi jedno. Jeżeli chcesz poznać Maryję Matkę, to musisz stać się wobec niej jak dziecko. Może dla nas to jest niezrozumiałe, jak Maksymilian mówił: mateńko moja, mamusiu, aż tak zdrobniale. Czy można tak do Matki Bożej mówić? Można. Bo jeśli się zobaczy, kim jest, jak ważną rolę spełni i jak ona mi jest potrzebna, i dzięki takiej postawie Maksymilian Maria Kolbe mówi co? Że przede wszystkim, co się dowiemy o Matce Bożej? Że ona uczestniczy w życiu Boga. To znaczy, że Bóg ją wybrał ze wszystkich niewiast, ze wszystkich ludzi na ziemi. I wobec Boga Maria jest jak dziecko. Bóg, Ojciec dla niej jest naprawdę Ojcem. Dowiemy się też, że Jezus jest jej dzieckiem. Dowiemy się o tym. I nikt nas lepiej nie nauczy o Jezusie jak matka. Ona najwięcej nam powie o tym pierworodnym dziecku. Dowiemy się też, że jest oblubienicą Ducha Świętego. i jest bliska i droga Trójce Przenajświętszej. A więc Maksymilian nam mówi, dowiesz się to, co potrzebne ci jest w twojej wierze. Będziesz poznawał, a Maria nigdy nie będzie cię zatrzymywać na sobie. Maria jest tylko po to, aby cię zaprowadzić do Boga, żebyś bardziej rozeznawał Trójcę Przenajświętszą. Co więcej, dowiesz się, także jeżeli będziesz w postawie nicości, w relacji jak dziecko wobec matki, gdy będziesz miał postawę miłości, gdy będziesz pokorny, dowiesz się, że Maria jest na ciebie naprawdę matką. Matce Bożej trzeba nawet najdrobniejsze sprawy naszego życia oddawać, jak trzeba jej zawierzać i trzeba jej to pozostawić. I wtedy człowiek na mocy takiego doświadcza, że wszystko trzeba jej oddać. I wtedy to, co stało się z ojcem Maksymilianem, że on jej wszystko oddawał, wszystko jej powierzył. I co więcej, właśnie Maria jest taką matką, która jest o wiele lepsza, aniżeli każda najlepsza matka z ziemi. Dlaczego? Bo matka ziemska często dba o nasze życie doczesne. Jest zatroskana o zdrowie, o pomyślność, o pracę, o życzliwość ludzką. Zaś Maria czyni wszystko, byśmy byli zbawieni. Tej mądrości cię nikt nie nauczy. Dlatego nie będziesz nigdy miał żalu, kiedy twoja modlitwa nie będzie wysłuchana. Dlaczego? Bo będziesz widział, że Matka Boża pewnie wie, że to ma być inaczej. A więc nie będzie się wyżej stawiał nad Boga. Będzie zawsze coraz bardziej pokornym człowiekiem, powie Maksymilian. I Bóg przez Maryję wszelkie łaski daje. I teraz, moi drodzy, idźmy dalej. Bo następne pytanie, które się rodzi, Maksymilian nam odpowiada. Jak dojść do zjednoczenia z Maryją? Bo tu mówiłem, jak ją poznać. Ale Maksymilian mówi, że my się mamy Matce Bożej oddawać. My się mamy z Matką Bożą jednoczyć. Mamy być jej własnością, jej narzędziem. Mamy być jej. Tak to było u Maksymiliana. I przede wszystkim bardzo konkretna droga dla rycerzy niepokalanych. Maksymilian mówi pierwszą rzecz. Jeżeli chcesz się zjednoczyć z Maryją, musisz świadomie prowadzić życie wewnętrzne. Tu nie ma przypadku. Do Maryi dochodzi się na pewnej drodze. Zresztą popatrzcie choćby u ojca Kolbego. Mówiłem to w kazaniu. Wpierw rodzice mu pokazali, ale później on sam, chłopak, starał się wprowadzić to, co widział u rodziców. Matka Boża pomoże, Matka Boża załatwi, Matka Boża nie zostawi, bo tak rodzice mówili, kiedy było nieraz trudno, kiedy była bieda. Mówili, Matka Boża nas nie pozostawi samych. I ojciec Kolbe później właśnie szedł dalej tą drogą. I na co, moi drodzy, Maksymilian zwraca uwagę w pracy wewnętrznej? Na dwie rzeczy. Pierwszą zwraca uwagę na dobrze odprawianą medytację i na drugie na rachunek sumienia. To jest u Maksymiliana praca wewnętrzna. Medytacja i rachunek sumienia. Co to jest medytacja? Medytacja to jest przeczytanie jakiegoś fragmentu Pisma Świętego i oddawaniu się medytacji, to znaczy rozmyślaniu, szukaniu natchnień Ducha Świętego. Co to ma wszystko dla mnie znaczyć? Pogłębiona taka refleksja na temat tego, co przeczytałem. To jest medytacja. Właśnie ludzie, którzy słuchają Radia Maryja, to wiedzą, że są medytacje prowadzone. Jest katecheza, ale są też i medytacje prowadzone w Radiu Maryja. Czyli, że medytuje się na temat przeczytanej Ewangelii, pewnych wydarzeń z Pisma Świętego. I tu Maksymilian mówi, że to jest pierwsze, że trzeba prowadzić medytację. Drugie, trzeba robić rachunek sumienia. Co to jest rachunek sumienia? My jesteśmy często jak ludzie przyzwyczajeni do robienia rachunku sumienia przed spowiedzią. A to taki rachunek sumienia trzeba robić codziennie. Ci, którzy prowadzą głębsze życie wewnętrzne, to odprawiają go jeszcze w południe. A ci, którzy chcą pracować nad sobą, to zastanawiają się wieczorem przed snem, jak przeżyli dzień. Po to, żeby zobaczyć grzechy, za nie przeprosić, żeby zobaczyć dobro, za to podziękować. A więc rachunek sumienia. Patrzcie, bo to jest bardzo ważne dla nas, rycerzy. My tu przyjechaliśmy odkrywać drogę zjednoczenia z Matką Najświętszą. Następny środek, który nam podaje Maksymilian, to jest modlitwa. Ale modlitwę Maksymilian traktuje bardzo głęboko, jako rozmowę z Bogiem. Właśnie świadectwem tej przeżywania życia jako modlitwy jest to, co Maksymilian przeżył, kiedy widział masonów wędrujących ulicami Rzymu. Patrzcie, nie przybiegł do kaplicy i mówi: Matko Boża, ja armię ludzi zgromadzę i Ty nam pomagaj, bo żebyśmy tych wrogów zwyciężyli. Nie, to by była metoda ludzka. Maksymilian przyszedł i mówi tak: widzisz, Matko, źli ludzie wyszli na ulicę. Mówią, że niepotrzebny jest Bóg, niepotrzebny jest Twój Syn, niepotrzebny jest Kościół. Jak ja mam się zachować? Co ja mam robić? Widzicie, jaka jest różnica? Rycerz nie ma gotowych rozwiązań, ale rycerz czerpie wiedzę przez modlitwę od Maryi. To Matka Boża ma mi pomóc, jak ja mam się zachować? I to jest drugi bardzo ważny środek, moi drodzy, w tym drodze zjednoczenia do Boga. Trzecim środkiem, o którym mówi Maksymilian, to jest pokuta. I czym jest pokuta? Pokuta to jest, moi drodzy, z jednej strony umartwianie rozumu, zmysłów i woli. Praca nad tym. I to jest pokuta, że ja naprawdę stawiam granice rozumowi. Bo sami wiecie, że w życiu jest tak, że są ludzie, którym wystarczy to, co im Bóg przyniesie. A są ludzie bardzo ciekawi, którzy ciągle nie wystarczy im tego, co mają. Ciągle szukają nie wiadomo czego. To, co było u Żydów. Pan Jezus czynił takie znaki, a im ciągle było mało, szukali czegoś więcej. I tak samo jest właśnie, jeżeli człowiek nie umie nałożyć wędzideł swojemu rozumowi. To mi Bóg powiedział, widocznie to mi ma wystarczyć. Właśnie umieć tym żyć, to jest niesamowicie ważne. Drugie, umieć umartwiać zmysły. Właśnie to, co dzisiaj się rodzi dla rycerzy, to jest bardzo ważne, bo patrzcie, dzisiaj są nowe dziedziny grzechów. Te grzechy idą przez internet, przez prasę, przez telewizory. Właśnie człowiek musi umartwiać. To nie, że ja mam już 18 lat skończone, to ja mogę na wszystko patrzeć, mnie już nic nie zaszkodzi, bo ja już mam tyle lat, że mnie już to nic nie da. To, co było u mnie kiedyś, takie małżeństwo było starsze przed wielu, wielu laty. I wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie przychodzi żona tego pana, mówi tak: niech mu ksiądz powie temu staremu. Wchodzę kiedyś do pokoju, a on z sąsiadem na film pornograficzny patrzy. Powiedz coś ksiądz temu mojemu staremu. Zauważcie, kobieta, która miała wrażliwe serce, ona wiedziała, że to jej nie pomoże. A ten mąż na to patrzy, bo mam wiele lat, co się stanie? Zauważcie, to jest umartwianie zmysłów, że ja wiem, że nie wszystko mi wolno. Ja na to nie wejdę w stronę, ja to nie popatrzę, ja tego nie kupię. Dzisiaj nadpoleca cała rzecz pokuty, że nie wszystko mi wolno, ale nie wszystko wypada, nie wszystko mi służy. To zasadę życia dał święty Paweł apostoł. Kolejna, moi drodzy, pokuta to jest znoszenie krzyżyków. I o tym mówi Maksymilian, że do zjednoczenia z Matką Bożą idzie się do znoszenia przeciwności życia. Patrzcie, każdy z nas. O tym nam powiedział Pan Jezus. Co dnia bierz krzyż i mnie naśladuj. Nie ma życia bez krzyża. Tylko albo masz krzyż i umiesz ten krzyż nieść z Jezusem, albo przynosi krzyż i go niesiesz bez Jezusa i wtedy narzekasz, przeklinasz, oskarżasz. Ja tu nie mówię, bo nie jest łatwo znosić krzyż. Zrozumcie to, żebyście dobrze zrozumieli, że każde cierpienie to jest łaska. Ale żeby tę łaskę wykorzystać ku dobru, to też trzeba drugiej łaski, żeby umieć tę łaskę przyjąć. Krzyż jest czymś trudnym i czasem jak ktoś powie, Boże, już nie mogę tego wytrzymać, to nie jest oznaka, że ja krytykuję, że ja się buntuję, tylko po prostu nie daję rady. Ale nieraz są tacy, którzy na wszystko narzekają, nic im nie jest niepotrzebne, ciągle krytykują, to nie jest dobre życie. I rycerz niepokalany taką drogą nie idzie. I jednocześnie Maksymilian mówi jeszcze o jednym bardzo ważnej pokucie, jakim jest umartwienie. Powiem malutkie krzyżyki, zresztą popatrzcie. Kiedy Matka Boża objawiła się w Fatimie, jakie zadała dzieciom pytanie na początku? Czy chcecie podjąć umartwienia za duszę grzeszników? Dzieci chciały. Ale zauważcie, żeby dzieci przekonać do tego, co Matka Boża robi. W pewnym momencie objawia im piekła. I jak dzieci zobaczyły, jak ludzie cierpią po śmierci w piekle, to wtedy te dzieci nieustannie odmawiały sobie wszystkiego. Zresztą, jak wiemy, dwoje z nich umarło bardzo wcześnie. Dlaczego? Bowiem jest pewien rodzaj grzechów, których wyrzuca się modlitwą i postem, umartwieniem. I to rycerze niepokalanej. Właśnie kiedy widzisz, że chcesz komuś pomóc, nie trafiają słowa, nie trafiają twoje łzy, odmów sobie coś. Moi drodzy, daję wam taki przykład, bo jesteśmy w sanktuarium świętego Andrzeja. W jednej z sąsiednich tu naszej parafii ksiądz proboszcz mówi tak. W niedzielę do matki. Proszę pani, wczoraj był pani syn podpisać krucjatę trzeźwości. A matka na te słowa się rozpłakała. I wtedy mówi, czemu pani płaczesz? Przecież ten pijak zobowiązał się, że nie będzie pił. A matka powiedziała wtedy tak, proszę księdza, ja wczoraj pieszo o chlebie i wodzie wybrałam się do Strachociny, do świętego Andrzeja. I wyobraźcie sobie, jemu nie mówiąc o tym, własnemu dziecku, pokazując to tylko Bogu, a wieczorem jej syn poszedł do proboszcza i mówi, chce podpisać trzeźwość, abstynencję na rok czasu. Tut pielgrzymowania, chleb i woda, czyli umartwienie, i dobra intencja sprawiło, że przyszło natychmiastowe nawrócenie. Dlaczego wam o tym mówię? Bowiem jeżeli chcemy komuś pomóc, to nie wystarczy tylko wołać do Boga. Czasem trzeba coś sobie odmówić. Jakieś umartwienie. To bardzo i przemawia, aniżeli słowa do Boga. Moi drodzy, kolejna droga do zjednoczenia z Matką Najświętszą to jest wierność obowiązku i święte posłuszeństwo, mówi Maksymilian. Wierność obowiązku. Właśnie jeżeli, pamiętajcie, świętość to jest być wierny, robić to, co do mnie należy. Świętość to nie jest gwiazdorstwo. Świętość to jest ukazywanie przed Bogiem to, że jesteś mi potrzebny, że to bardzo Cię pragnę, bardzo Cię chcę. To jest świętość. I właśnie zjednoczenie z Matką Najświętszą, właśnie miłość do Maryi, między innymi objawia się przez moją wierność obowiązkom i święte posłuszeństwo. Następnie Maksymilian mówi jeszcze o zaufaniu do Maryi. To znaczy, żeby przyjąć taką zasadę życia, że Bóg wie, co dla mnie jest dobre. Moi drodzy, zawsze jak was przyjmowałem do rycerstwa niepokalanej, mówiłem wam jedno, że wraz z oddaniem się Matce Bożej nabywasz nowej godności. Stajesz się od tego dnia dzieckiem Maryi. Naprawdę, byłaś dzieckiem. Maryja patrzyła na ciebie jak dziecko, a ty dzisiaj wybierasz ją jako matkę swoją. I właśnie to powinno dawać nam wiele spokoju. Uznanie właśnie tej swej niewystarczalności. Nawet i zgoda na te upadki, które się rodzą. Nie myślmy sobie, że święty to jest taki, który od razu wszystko potrafi, wszystko umie, wszystko może. Przecież wiecie, jakie Maksymilian przeszedł trudności w życiu. Nawet z zakonu chciał wystąpić. Maksymilian miał bardzo wielką trudność, bo namówił swojego brata, żeby wystąpił z zakonu i brat wystąpił. Później bardzo marne życie jego brat prowadził. Czy to nie był krzyż dla Maksymiliana? To był jego ból serca. Czyli, że w życiu człowieka świętego to nie jest tak, że jest wszystko poukładane. Człowiek umie nieraz znosić swoje błędy, swoje złe decyzje, swoje słabości i swoje grzechy. Ale ja ufam, że Matka Boża kiedyś przezwycięży to wszystko. I to się dochodzi przez jednoczenie, do zjednoczenia z Marią. Czasem pamiętajcie, że to jest trudne do zrozumienia, ale Bóg pozwala człowiekowi upaść. Bo jak człowiek czegoś nie widzi, nie zdaje się z tego sprawy, to Bóg dopuszcza upadek człowieka, po to, by człowiek się zmienił. Nie było tak w życiu świętego Józefa? Bóg dopuścił, żeby chciał odejść od Matki Najświętszej. Ale za chwilę podał mu jeszcze jedną dłoń i powiedział, nie bój się jej wziąć. I co by było, gdyby Józef z tego nie skorzysta? Właśnie Bóg zawsze po upadku przychodzi do nas i chce nam pomóc. Ale jakże trzeba wielkiej odwagi, by tą miłość Boga i miłość Matki Bożej przyjąć. Moi drodzy, i może przejdę jeszcze do jednego punktu. Do owoców zjednoczenia z Maryją. I tu są przede wszystkim trzy owoce. Pierwszy owoc zjednoczenia z Maryją to jest apostolstwo. Mianowicie zależy mi bardzo, żeby ludzie pokochali Matkę Najświętszą. To jest prawdziwa miłość do Maryi. Ja nie spocznę. To, co widzicie u Kolbego. Mógł się zadowolić założeniem rycerstwa. Nie starczyło. Zaczął wydawać rycerza niepokalanej. Nie wystarczyło. Założył niepokalanów. Nie wystarczyło. Pojechał na misję. Założył niepokalanów japońskich. Nie wystarczyło. Oddał życie w Oświęcimiu. Patrzcie, nigdy dość. Właśnie człowiek, który pokochał Matkę Najświętszą, będzie ciągle szukał nowych środków, żeby ludzie ją też pokochali. Będzie co więcej promował cudowny medalik. I tu bardzo się cieszę, bo przy tej okazji, niech mi tam siostry przyniosą kartkę, ogłoszę wam coś bardzo istotnego właśnie o tym szerzeniu cudownego medalika. Poinformowali mnie rycerze niepokalanej w Sanoku, a mianowicie przy kościele ojców franciszkanów, święto niepokalanego poczęcia, rycerze niepokalanej będą rozdawać po każdej mszy świętej cudowne medaliki. Tak. To jest, moi drodzy, droga do szerzenia kultu Matki Bożej. Bowiem nim powstało rycerstwo niepokalanej, Matka Boża wpierdała ludziom cudowny medalik. I dlatego też bardzo się cieszę z tej inicjatywy rycerzy niepokalanej w Sanoku przy kościele ojców franciszkanów. Będą dawać ludziom cudowne medaliki. A przy okazji ludzie będą mogli się zapoznać także dzięki rycerzom niepokalanej, czym jest ten cudowny medalik. To wszystko będzie możliwe do nabycia. Gdyby ktoś chciał właśnie włączyć się w tą akcję, bardzo serdecznie zachęcam, bo to jest właśnie to, apostolstwo. Następnie pracować nad zagubionymi. Moi drodzy, tak trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że rycerz niepokalanej szuka zagubionych. Szuka sam siebie, ale i przez siebie swoje życie szuka zagubionych. Mimo, że jest słaby, chce jeszcze pomagać słabszym. I myślę, że ważne jest, żeby z naszych słów nie wychodziło słowo krytyki, poniżania drugimi ludźmi, gardzenia nimi. To nie jest metoda rycerzy niepokalanych. Rycerz niepokalany nie daje się uwieść szatanowi przez podejrzliwość. Ale ma konkretny plan. To jest bardzo konkretna droga. Patrzcie, dzisiaj wszyscy starają się, albo bynajmniej wielu w Polsce narzeka. Właśnie rycerz niepokalany nie może narzekać. Właśnie naszą misją jest ratowanie dusz. Druga bardzo ważna rzecz jako owoc jednoczenia z Matką Najświętszą to jest szerzenie kultu maryjnego. To jest drugie coś bardzo, ja się włączam, to mnie bardzo zależy na tym. I moi drodzy, kiedy ja mówię o tym, co Matka Boża potrafi, ja to nieraz i na misjach powtarzam, to człowiek sam to przeżył w swoim życiu, przy powstaniu Niepokalanowa Żeńskiego. Właśnie jedną z pierwszych rzeczy, którą żeśmy zrobili tutaj w Strachocinie, to było postawienie figury Matki Bożej Niepokalanej przed starą organistówką. Dzisiaj jest tam dom nowicjatu, do dzisiaj siostry idą codziennie się modlą przy tej figurze Matce Bożej. Ojciec gwardian franciszkanin Sanoka poświęcił tę figurę w 1984 roku. To było 8 grudnia. I zauważcie sobie, że w bardzo krótkim czasie nawiązało się kontakt z Japonią. Japonia powiedziała, że będzie tutaj chciała otworzyć zgromadzenie w Polsce. Kto by wymyślił to wszystko? Kto by pokierował? Przecież my byliśmy za mali, żeby w taki sposób myśleć. Maria umiała to wszystko uporządkować. I popatrzcie, w tym roku siostry obchodziły 25-lecie. Dom nowicjatu, klasztor, ośrodek zdrowia, dom pielgrzyma, w którym żeście byli. Co to jest 25 lat? Patrzcie, jak Matka Boża umiała to wszystko pokierować. To jest właśnie siła niepokalanej. To jest ta moc, to jest to, człowiek widzi to na własne oczy, co Maria potrafi. Człowiek by nigdy tego nie wymyślił. I dlatego w takim duchu trzeba szerzyć jej kult. Tak trzeba ludzi prowadzić, bo Maryja potrafi to, czego ty nie potrafisz. I przede wszystkim owocem zjednoczenia z Maryją to będzie nasze niebo. Tak, może nie zawsze nas ludzie docenią, może nie zawsze uznają. Co więcej, może będziemy nawet na pozycji przegranej. Może nieraz trzeba będzie patrzeć na takie trudne wydarzenie, jak Maryja patrzyła na Golgocie. Ale przecież to nie jest kres naszego życia. Właśnie czytałem ostatnio w jednym z objawień, że Pan Jezus po swojej śmierci pierw przyszedł do swojej matki i podziękował jej za to świadectwo, bo ona jedna, jedyna nie straciła nadziei. Szatan jeden, jedyny nie dał jej rady. To jest, moi drodzy, właśnie wyszła też przepiękna książka, którą napisali egzorcyści. Jak szatan wyraża się o Matce Bożej. A nieraz, co Bóg każe szatanowi mówić o Maryi. I między innymi jednym z takich świadectw egzorcysty było coś takiego. Gdyby chrześcijanie wiedzieli, co Maryja może i potrafi, to nieustannie by się jej oddawali, a świat stałby się inny. Właśnie my jesteśmy, moi drodzy, tą grupą, która ma nie przez usta złego, ale jako ludzie zgromadzeni w rycerstwie mamy o tym mówić, że Maria bardzo wiele potrafi. I w takim też, kochani bracia i siostry duchu, chciałbym teraz, byśmy się wszyscy tej Matce Bożej oddali. Nie wiem, czy tu jest ta siostra, która ma kamerę, czy jej nie ma. Za chwileczkę pokaże się, moi drodzy, tu na ekranie akt oddania Matce Bożej. Ale nim to się stanie, wpierw uklęknijmy, bo ja już konferencję skończyłem. Właśnie chciałem powiedzieć, co my niesiemy w nową ewangelizację tego ducha maryjnego, jak trzeba to iść tą drogą. A teraz, moi drodzy, w ciszy stańmy przed Bogiem i przed Matką Najświętszą. I tutaj podczas naszego dzisiejszego spotkania odnowimy akt zawierzenia się Matce Bożej, ale to po chwili dopiero. Niech będzie teraz taka cisza i w tej ciszy szukajmy zjednoczenia z Maryją. To jej będziemy mówić te słowa jak ojciec Kolbe.